Rozdział 21. Cierpienia naiwne. Tak, moja droga, spotkasz się w stanie małżeńskim z rzeczami, o których nawet ci się nie śniło, ale zdarzą ci się i inne, o których ci się tym bardziej jeszcze nie śniło. Tak na przykład autor, czy wolno mi dodać utalentowany, który castigrat ridendo mores i który podjął zadanie opisania małych niedoli pożycia małżeńskiego, nie potrzebuje zwracać uwagi, że tutaj przez ostrożność ustąpił głosu światowej kobiecie i że nie przyjmuje odpowiedzialności za jej redakcję, co nie przeszkadza mu żywić równocześnie najszczerszego uwielbienia dla zachwycającej osoby, której zawdzięcza poznanie tej małej niedoli. Tak na przykład powiada: bądź co bądź autor, czuję potrzebę objaśnienia, że osobą tą nie jest ani pani Foulepont, ani pani de Fichtaminel, ani pani de Chars. Pani de Chars jest zbyt surowa i uważająca. Pani Foulepont jest zbyt samowładną panią w swoim małżeństwie i wie o tym. Czegóż ona zresztą nie wie? Jest miła, bywająca w dobrych towarzystwach, garnie się do tego, co najlepsze. Świat wybacza ostrość jej dowcipu, tak jak za Ludwika XIV przebaczano pani de Cornel jej powiedzenia. Świat wybacza jej wiele rzeczy. Są kobiety, które są jakby rozpieszczonymi dziećmi opinii. Co się tyczy pani de Fichtaminel, która zresztą wchodzi tu w grę, jak zaraz się przekonamy, jest ona niezdolna do jakiegokolwiek upominania się o swoje prawa. Zdobywa je sobie w czynach, unikając słownych dyskusji. Pozwalamy każdemu przypuszczać, że osobą zabierającą głos w tej chwili jest Karolina. Nie owa głupiutka Karolina pierwszych lat małżeństwa, lecz Karolina, która doszła do rozkwitu kobiety 30-letniej. Tak na przykład będziesz miała, jeżeli Bóg pozwoli, dzieci. Droga pani, przerwałem, nie mieszajmy Boga do tej sprawy, chyba że to ma być aluzja. Jesteś pan impertynent, rzekła. Nie przerywa się kobiecie. Kiedy myśli o przyszłych dzieciach, wiem o tym. Jednakże nie trzeba, proszę pani, nadużywać nieświadomości młodych osób. Tu obecna panienka wyjdzie za mąż i gdyby miała w tym rachować na interwencję Stwórcy Wszechrzeczy, popełniłaby ciężką omyłkę. Nie powinniśmy zwodzić młodzieży. Ta młoda osoba przekroczyła już wiek, w którym mówi się, że małego braciszka przyniosły bociany. Chce mnie pan doprowadzić do mówienia głupstw, odparła uśmiechając się i pokazując najpiękniejsze ząbki pod słońcem. Nie czuję się na siłach, aby walczyć z panem i proszę, aby mi pan pozwolił rozmawiać dalej z Juzią. Juziu, co ci mówiłam? Że jeżeli wyjdę za mąż, będę miała dzieci, odparła młoda osoba. Więc dobrze, nie chcę ci rzeczy malować w czarnych kolorach, ale jest bardzo prawdopodobne, że każde dziecko będzie cię kosztować jeden ząb. Ja przy każdym dziecku straciłam jeden ząb. Na szczęście, wtrąciłem, że u pani ta niedola była więcej niż drobna. Była zupełnie niedostrzegalna. Stracone zęby były z boku. Ale niech pani zauważy, panno Józefino, że ta mała niedola nie ma jednostajnego charakteru. Stopień niedoli zależy od stanu zęba. Jeżeli u pani dziecko stanie się powodem utraty zęba spróchniałego, zyska pani o jedno dziecko więcej i o jeden zepsuty ząb mniej. Nie mieszajmy okoliczności szczęśliwych z prawdziwymi niedolami. A gdyby pani miała stracić jeden ze swoich frontowych, ślicznych ząbków? A i tak znam kobiety, które oddałyby bodaj jeden, choćby najwspanialszy, za ładnego, tłuściutkiego chłopca. Więc dobrze, wtrąciła Karolina, ożywiając się. Choćbym miała nawet zniszczyć twoje złudzenia, biedne dziecko, opiszę ci jedną małą niedolę. Och, nie tak małą. Och, to straszne. Przy tym nie przekroczę tematu gałganków, w którym pan chciałby nas zamknąć. Zaprotestowałem gestem. Byłam od 2 lat mężatką, ciągnęła dalej, i kochałam mego męża. Wyleczyłam się z moich wad, zmieniłam moje postępowanie na swoje i jego szczęście. Mogę się pochlubić, iż byliśmy jednym z najlepszych małżeństw w Paryżu. Słowem, moja droga, kochałam tego potwora. Nie widziałam nic na świecie poza nim. Niejednokrotnie mąż mój mi mówił: słuchaj, mała, młode kobiety nie mają pojęcia o ubieraniu się. Twoja matka robiła z ciebie kopciuszka, miała w tym swoje powody. Jeżeli chcesz mi wierzyć, zapatruj się na panią de Fisztaminel, ona ma dobry gust. Ja, głupiutkie stworzenie, przyjmowałam to wszystko w najlepszej wierze. Pewnego dnia, wracając z wieczoru, powiada: czy widziałaś, jak była ubrana pani de Fisztaminel? Widziałam, wcale ładnie. W duchu zaś sobie powiadam: ciągle mi mówi o pani de Fisztaminel, muszę się ubrać zupełnie tak jak ona. Zapamiętałam sobie dobrze materię, fason sukni i sporządzenie najmniejszych szczegółów. I oto, cała uszczęśliwiona, biegam, uganiam, przewracam wszystko do góry nogami, aby wydobyć spod ziemi taki sam materiał. Sprowadzam tę samą krawcową. Pani ubiera panią de Fisztaminel? Powiadam. Tak, proszę pani. Dobrze, więc biorę panią dla siebie, lecz pod jednym warunkiem. Widzi pani, że znalazłam materię jej sukni. Chcę, aby pani zrobiła dla mnie zupełnie podobną. Wyznaję, że zrazu nie zauważyłam przebiegłego uśmiechu krawcowej. Wytłumaczyłam go sobie dopiero później. Zupełnie podobną, powtórzyłam, tak aby się można było pomylić. Och, rzekła, przerywając na chwilę i spoglądając na mnie. Wy to uczycie nas, byśmy się stały jak pająki zaczajone w środku naszej sieci, śledzące wszystko, a same niepostrzeżone. Wy nas uczycie szukać w każdej rzeczy ukrytego znaczenia, studiować słowa, ruchy, spojrzenia. Mówicie: kobiety są bardzo przebiegłe. Powiedzcież raczej: mężczyźni są bardzo obłudni. Ile musiałam włożyć starań, zabiegów, podstępów, aby się stać wreszcie sobowtórem pani de Fisztaminel. Trudno, to są nasze bitwy, nas, kobiet, moja mała, dodała ciągnąc dalej i zwracając się do panny Józefiny. Nie mogłam dostać nigdzie małego haftowanego szalika na szyję. Prawdziwe cudo. Wreszcie wykryłam, że był robiony na zamówienie. Kosztował bagatele, 150 franków. Zrobiony był z polecenia pewnego pana, który ofiarował go pani de Fisztaminel. Wszystkie moje oszczędności poszły na to. My wszystkie, my, paryżanki, jesteśmy bardzo krótko trzymane na punkcie tualet. Nie ma mężczyzny ze 100 tysiącami franków rocznego dochodu i którego sam wist kosztuje przez jedną zimę koło 10 tysięcy franków, żeby nie uważał swojej żony za bardzo rozrzutną i żeby się nie obawiał jej gałganków. Moje oszczędności mniejsza, powiadam sobie. Miałam w tym moją małą ambicję kochającej kobiety. Nie chciałam mu mówić o tej tualecie. Chciałam mu zrobić niespodziankę. Biedne cielątko. O, jak wy nam wydzieracie naszą świętą naiwność. To również było skierowane do mnie. Do mnie, który nic nie wydarłem tej damie, ani zęba, ani nic z tych rzeczy możebnych i niemożebnych do nazwania, które można wydrzeć kobiecie. A muszę ci powiedzieć, moja droga, że on mnie nieraz prowadził do pani de Fisztaminel, gdzie nawet obiadowaliśmy dość często. Nieraz słyszałam, jak ta kobieta mówiła: ależ pańska żona jest bardzo milusia. Przybierała względem mnie pewien protekcyjny tonik, który musiałam znosić. Mój mąż stawiał mi nieraz jako niedościgły przykład inteligencję tej kobiety i jej znaczenie w świecie. Słowem, ten feniks kobiecy był moim wzorem. Studiowałam ją, czyniłam wszystkie możliwe wysiłki, aby przestać być sobą. Och, ale to jest poemat, który tylko my, kobiety, możemy zrozumieć. Wreszcie nadchodzi dzień mojego triumfu. Doprawdy serce skakało we mnie z radości. Byłam jak dziecko. Byłam taka, jaką się jest, mając lat 22. Mój mąż miał wstąpić po mnie, aby mnie zabrać na przechadzkę po Tuilierach. Wchodzi, patrzę na niego cała rozpromieniona, nie dostrzega nic. Doprawdy mogę wyznać dzisiaj, że to był dla mnie jeden ze straszliwych ciosów. Nie, nie będę o tym mówiła, ten pan by się ze mnie wyśmiał. Znowu zaprotestowałem gestem. Było to dla mnie, mówiła ciągnąc dalej. Kobieta nie opiera się nigdy pokusie powiedzenia wszystkiego. To samo, co patrzeć na rozpadanie się w gruzy pałacu zbudowanego przez wróżkę. Najmniejszego zdziwienia. Wsiadamy do powozu. Adolf widzi, żem smutna. Pyta się, co mi jest. Odpowiadam mu tak, jak odpowiadamy, kiedy mamy serce ściśnięte przez te małe niedole. Nic. On najspokojniej bierze lornetkę i przygląda się przechodniom wzdłuż pól elizejskich. Mieliśmy bowiem przed przechadzką w Tuilierach przejechać się trochę po polach elizejskich. Na koniec tracę cierpliwość. Ogarnia mnie jakaś gorączka i zaledwie znaleźliśmy się w domu. Mówię ze sztucznym uśmiechem: jak to? Ty nic nie mówisz na moją tualetę? A prawda, masz suknię prawie taką samą jak pani de Fichtaminel. Odwraca się napięcie i wychodzi. Nazajutrz, możecie sobie wyobrazić, dąsałam się. Właśnie kończyliśmy śniadanie w moim pokoju przy kominku, kiedy, nigdy nie zapomnę tego, wchodzi modniarka, która przybyła po zapłatę za mały szalik na szyję. Płacę jej, ona kłania się memu mężowi tak, jak gdyby go znała. Biegnę za nią pod pozorem potwierdzenia rachunku i mówię: przyznaj się, mniej kazałaś panu zapłacić za chusteczkę pani de Fichtaminel. Przysięgam pani, że tę samą cenę pan wcale się nie targował. Wracam do pokoju i zastaję mego męża ogłupiałego jak... Przerwała na chwilę i ciągnęła dalej. Jak młynarz, którego zrobili biskupem. Pojmuję, mój drogi, rzekłam, że będę zawsze dla ciebie tylko prawie taka sama jak pani de Fichtaminel. Rozumiem, mówisz mi to z powodu tego szalika. Więc tak, prawda, ofiarowałem go jej w dniu imienin. Cóż chcesz? Dawniej byliśmy z sobą bardzo blisko. A dawniej byliście z sobą jeszcze bliżej niż dzisiaj? Nie odpowiadając na to, powiada: ale to czysto moralne. Wziął kapelusz, wyszedł i zostawił mnie samą po tej pięknej deklaracji praw mężczyzny. Nie jadł w domu obiadu i wrócił bardzo późno. Przysięgam panu, siedziałam cały dzień w pokoju przy kominku, płacząc jak Magdalena. Pozwalam się panu wyśmiewać ze mnie, rzekła, spoglądając na mnie. Ale ja płakałam nad mymi złudzeniami młodej mężatki. Płakałam z żalu, że mogłam być tak naiwną. Przypomniałam sobie uśmiech krawcowej. Och, ten uśmiech przywiódł mi na pamięć uśmiechy wielu kobiet, które śmiały się, widząc mnie w roli małej dziewczynki przy pani de Fichtaminel. Płakałam z całego serca. Aż dotąd mogłam wierzyć w wiele rzeczy, które już nie istniały u mojego męża, ale w które młode kobiety chcą wierzyć tak wytrwale. Ileż wielkich niedoli w tej jednej małej. Jacy wy jesteście grubo-skórni. Nie ma na świecie kobiety, która by nie posuwała swojej delikatności aż do haftowania zasłony z najładniejszych kłamstw, aby nią pokryć swoją przeszłość, podczas gdy wy... Ale też się zemściłam. Łaskawa pani, wtrąciłem. Może to będzie za wiele dla wykształcenia panny Józefiny. To prawda, odparła. Opowiem panu koniec kiedy indziej. Tak więc, panno Józefino, jak pani widzi, mniema się, iż się kupuje szal, a znajduje się małą niedolę na szyi, podczas gdy, przyjmując go w podarunku, ubiera się w dużą, rzekła zamężna kobieta. Skończmy na tym. Morał tej bajki jest ten, że trzeba nosić swój szalik, nie zastanawiając się zbytnio nad jego znaczeniem. Już dawni prorocy nazywali ten świat Doliną Łez. Otóż w owym czasie narody wschodnie posiadały za pozwoleniem legalnych władz ładne niewolnice oprócz swoich żon. Jak nazwiemy tę dolinę Sekwany pomiędzy Klawier a Charenton, gdzie prawo zezwala tylko na jedną prawowitą małżonkę?